Szanowni Państwo, więc te wątpliwości, które tutaj Pan Radny podniósł, one wynikają, tak jak domniemywam, z przywołania się do uchwały w sprawie odwołania przewodniczącego Rady Powiatu. I tam tak naprawdę nie można było dać tego zapisu, że traci moc uchwała, która powoływała, mówiła o wyborze pana Janusza Werczyńskiego na przewodniczącego Rady Powiatu, ponieważ mieliśmy takie rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody mazowieckiego z 2014 roku, właśnie mówiące o tym, że w tym konkretnym przypadku, w przypadku tym osobowym, nie może być czegoś takiego, że Rada, tam było konkretnie gminy, uchwalała zapis mówiący o tym, że traci moc uchwała o wyborze tym pierwotnym, czyli tak jakby negowałaby ten wybór pierwotny i ten cały dorobek rady za kierownictwem tej osoby przez ileś tam lat. Natomiast tutaj zapis w naszej obecnej uchwale, on jest zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad techniki prawodawczej. Tutaj jest paragraf 40 ustęp 1 mówiący, że przepisowi uchylającemu ustawę, tutaj czytaj odpowiednią uchwałę, nadaje się brzmienie traci moc ustawa czy też uchwała tytuł ustawy, tak? I proszę Państwa, jak prześledziłem też nasze poprzednie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, one miały zapis identyczny i nie były tutaj przez organ nadzoru podważane. A dlaczego, proszę Państwa, też tutaj jest ten zapis mówiący o traci moc tej uchwały? Ponieważ tutaj się zakładają tak jakby te lata, ten rok 17 się zakłada, tak? Czyli nie moglibyśmy przyjąć takiego domniemania, że z jednej strony mamy ten WPI do 17 roku z poprzedniej uchwały od 2013 roku do 2017 roku, a jednocześnie robimy nowy od 2017 roku do 2021 roku, tak? Więc po to jest tutaj ten zapis mówiący o tym, że traci moc właśnie tamta uchwała i to jest, proszę Państwa, też zgodne, tak jak tutaj powiedziałem, z rozporządzeniem w sprawie zasad techniki prawodawczej, więc ja uważam, że ten zapis jest zgodny i proponuję Państwu, aby on pozostał w tej formule, w której został zaprezentowany.
Bardzo proszę, Pan Radny chciałby się odnieść.
Dziękuję bardzo. No i ja też twierdzę, że ten zapis jest prawidłowy. Przecież, powiem to tak prościej, przecież uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, czyli to moc tamtej uchwały też dopiero ona traci z tym dniem, czyli to jest, tak powiem, kolokwialnie. I dlatego to jest bardzo prawidłowo, ale identycznie prawidłowo było w tamtej uchwale i setki uchwał tak podejmowanych były akceptowane przez organy nadzoru. Także po prostu poprzednim razem pan radca prawny znalazł jedno stanowisko jednego wojewody i się na to powołał. Nie jest to jakby do końca prawidłowe. Ja też jestem za tym, że ten zapis jest prawidłowy. Dziękuję.
Bardzo proszę, panie mecenasie.
Znaczy, ja tylko tak chciałbym ad vocem powiedzieć, że nie znalazłem stanowiska jednego wojewody, jakiegoś wojewody, tylko wojewody mazowieckiego. W konkretnej sprawie chodziło o Radę Gminy Wolanów. Jest to rozstrzygnięcie nadzorcze z 12 lutego 2014 roku, więc no, dla mnie, jeżeli to jest organ nadzoru, czyli wojewoda mazowiecki, dla mnie to jest wiążące, proszę Państwa, tak? Że wolałbym jednak uniknąć sytuacji, w której powie, no, 12 lutego 2014 roku w identycznym stanie prawnym wydałem takowe, a nie inne rozstrzygnięcie. W związku z powyższym też uchylam tą uchwałę Rady, w tym przypadku powiatu wołomińskiego, w tym zakresie. Więc ja się tym, proszę Państwa, tutaj w tym konkretnym przypadku kierowałem, jeśli mówimy o tamtej uchwale. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym zamykam dyskusję. Poddaję pod głosowanie wniosek dotyczący nadania nowego brzmienia paragrafowi trzeciemu projektu uchwały, który, przypomnę, miałby brzmieć: Wieloletni program inwestycyjny podlega corocznej aktualizacji. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem poprawki? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Trzy. nie ma Marka. Informuję Państwa, że w głosowaniu wzięło udział 29 radnych. A kogo jeszcze nie ma? Marka i kogo? 28 radnych. Większością 25 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i przy 3 głosach wstrzymujących się poprawka została przyjęta. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały wraz z przyjętą poprawką. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego powiatu wołomińskiego na lata 2017-2021? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ja widzę 6. Proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem. Kto znowu? Przepraszam bardzo. Proszę o podniesienie rąk. Państwa przeciwny. Panie Ryszardzie, pan przed chwilą podnosił rękę. Już nie jest pan przeciwny.
Nie, ja zakładam, że jest kolejne głosowanie. Panie przewodniczący, proszę sprawnie prowadzić tutaj obrady.
Proszę pana, ja przepraszam, ale śmieszność ma też swoje granice. Dziękuję bardzo. Proszę o podniesienie rąk. Liczę po raz kolejny głos. Kto jest z Państwa przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery. Dziękuję bardzo. Informuję Państwa, że większością 17 głosów za, przy 7 głosach przeciwnych i 4 głosach wstrzymujących się uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Zamykam 6 punkt porządku obrad. Przystępujemy do punktu 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania środków przez powiat wołomiński na zadanie pod nazwą budowa drogi gminnej ulicy Osowskiej w Zielonce na odcinku od ulicy Turowskiej do granicy miasta Zielonka, realizowane przez miasto Zielonka. Druk numer 334. Bardzo proszę, panie starosto.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado. A więc tak by tutaj kontynuujemy porozumienie i realizację zamierzeń, jakie były, ponieważ chcę przystąpić Zielonka do realizacji tejże inwestycji, w związku z tym jest to uchwała.
Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Proszę bardzo. Nie widzę, w związku z tym zamykam dyskusję. Informuję Państwa radnych, że projekt uchwały opisany w druku numer 334 uzyskał pozytywne opinie Komisji Finansowej, Komisji Gospodarczej oraz Komisji Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego. Zarządzam głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały opisanej w druku numer 334? Proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dziękuję bardzo. Informuję Państwa, że większością 22 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i 5 głosach wstrzymujących się, uchwała została przyjęta. Zamykam 7 punkt porządku obrad. Przystępujemy do punktu 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Druk numer 335. Bardzo proszę, panie starosto.
Pani skarbnik zabierze głos.
Proszę państwa, uchwałą tą wprowadzamy przychody budżetu zarówno w roku 2017, jak i 2018. Łączna emisja obligacji to 37 milionów, z czego w 2017 17 milionów, a w 2018 20 milionów. Obligacje będą przeznaczone na spłatę deficytu oraz na inwestycje, które znalazły się w tej chwili w wieloletnim programie inwestycyjnym, który dziś będzie obowiązywał. Jeśli chodzi o inwestycje w tych latach, kwota wydatkowania jest taka sama. 12 158 956 zł w każdym roku, natomiast spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup papierów wartościowych w tym roku to 4 841 044 zł, a w przyszłym 7 841 044 zł. A teraz poproszę, aby krótką prezentację o emisji przedstawił pan Michał Schab z firmy Propolis.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, swoją krótką prezentację chciałbym podzielić na dwie części, gdzie w pierwszej części chciałbym omówić, dlaczego został wybrany instrument finansowania inwestycji w postaci właśnie obligacji komunalnych. Natomiast w drugiej części pokazać pokrótce, jak te obligacje będą funkcjonowały w Państwa finansach, jaki będą miały wpływ na wieloletnią prognozę finansową, na zadłużenie, na wskaźniki obsługi zadłużenia. W pierwszym kroku pół minutki chciałbym poświęcić na temat tego, na temat mojego umocowania do przemawiania w ogóle do Państwa w tak ważnej sprawie, jakimi są finanse samorządowe, a zwłaszcza pozyskiwanie finansowania dłużnego, ponieważ podjęcie decyzji o zaciągnięciu zobowiązań ma swoje skutki przez kilkanaście lat na finanse samorządu. Ja reprezentuję firmę Propolis Consulting z Poznania, która ma kilkunastoletnie doświadczenie w doradzaniu w tego typu transakcjach finansowych dla samorządów. Na tablicy widać właśnie nasze doświadczenia w kwestii emisji obligacji pozyskiwanych przez samorządy przy naszej pomocy w ostatnich kilku latach. A jeśli chodzi o nasze referencje, to najbliżej można je pozyskać chociażby w Markach, w miejscowości z Państwa powiatu, gdzie pracujemy właśnie przy finansowaniu też programu inwestycyjnego na znaczną skalę. Przechodząc do meritum. Szanowni Państwo, planowana nowelizacja ustawy o finansach publicznych, która to zmiana powinna wejść w życie w 2018 roku, sprowadza wszelkie instrumenty finansowania inwestycji w samorządach tak naprawdę do dwóch podstawowych instrumentów, do kredytu i do obligacji. Dlaczego? Dlatego, że wszelkie inne typu wykup wierzytelności, forfaiting, factoring, płatność na raty, różnego rodzaju leasingi, te instrumenty po zmianach od 2018 roku będą oddziaływać na finanse samorządu tak samo jak kredyt czy obligacje. Będą musiały być uwzględniane we wskaźnikach obsługi zadłużenia. Z tego też względu przy finansowaniu tak ambitnego planu inwestycyjnego, który Państwo przyjęliście, tak naprawdę decyzja o wyborze instrumentów finansowego ograniczyła się do wyboru spośród dwóch instrumentów, tradycyjnego kredytu oraz obligacji komunalnych. W zestawieniu tabelarycznym widzicie Państwo na slajdzie, jakie są podobieństwa i różnice między tymi dwoma instrumentami. Co do zasady, te podobieństwa, różnice, te cechy powinniśmy rozdzielić na dwie grupy. Na czynnik finansowy, który decyduje o tym, ile dany instrument będzie nas de facto kosztował, czyli kwestia prawdopodobnie najważniejsza, a także na czynniki niefinansowe, czyli chociażby elastyczność zarządzania danym instrumentem finansowym. I co do zasady powinniśmy przyjąć, że pod względem finansowym kredyt czy obligacje są instrumentami bardzo zbliżonymi do siebie, bardzo podobnymi. I zasadnicze różnice między tymi instrumentami pojawiają się w tych aspektach niefinansowych, a tak trochę uprzedzając fakty, o których będę mówił za chwilę, te czynniki niefinansowe powodują, że jednak praktyka pokazuje, że obligacje powinny być odrobinę tańsze od kredytu. Podmiotem finansującym w obydwu instrumentach jest bank. I to na rynku obligacji, na rynku kredytów funkcjonują, działają największe polskie banki, typu PKO BP, BGK, PKO SA, ING, więc tutaj żadnych różnic nie ma. W przypadku kredytu mamy do czynienia z umową kredytową, z umową emisyjną w przypadku obligacji. Natomiast pierwsze różnice pojawiają nam się między tymi instrumentami, jeśli chodzi o częstotliwość spłaty instrumentu, harmonogram spłaty danego finansowania, a także częstotliwość płacenia odsetek i sposób liczenia oprocentowania. Otóż w przypadku kredytu najczęściej oprocentowanie jest oparte o WIBOR jednomiesięczny lub trzymiesięczny, co oznacza, że odsetki płacone są kwartalnie lub miesięcznie, czyli 4 razy do roku lub też nawet 12. Natomiast w przypadku obligacji praktykuje się oparcie oprocentowania tego instrumentu o WIBOR 6-miesięczny, co oznacza, że odsetki płaci się 2 razy do roku. Co 6 miesięcy płaci się z dołu odsetki, czyli po uruchomieniu obligacji pierwsze odsetki płaci się po 6 miesiącach. Kredyt wypłacany jest w transzach, natomiast obligacje wypłacane są w seriach i to Państwo jako radni poprzez określenie, jakie to będą serie i kiedy będą wykupywane i o tym stanowi uchwała o emisji obligacji, nad którą Państwo będziecie za chwilkę debatować i głosować, to Państwo nadajecie kształt temu instrumentowi. Decydujecie, w jaki sposób on będzie emitowany i w jaki sposób będzie spłacany. Natomiast w przypadku kredytu wygląda sprawa troszkę inaczej. To najczęściej bank decyduje, czy może narzuca sposób spłaty danego instrumentu i utarła się praktyka, że kredyty są spłacane dosyć liniowo, to znaczy już od pierwszego czy od drugiego roku od zakończenia inwestycji spłacane w równych ratach miesięcznych, kwartalnych czy rocznych. Tak więc ta elastyczność zaplanowania spłaty obligacji powoduje, że można dostosować tą spłatę do istniejących możliwości finansowych, co też zresztą Państwo czynicie. Tak, spłaty zostały tak zaplanowane, ażeby największa pula środków była spłacana po zakończeniu realizacji inwestycji, a także po zakończeniu spłaty tych zobowiązań dotychczasowych, które powiat już ma zaciągnięte. Kolejna istotna różnica, Szanowni Państwo, to jest kwestia zabezpieczeń. W przypadku kredytu najczęściej to finansowanie jest zabezpieczone w postaci weksla in blanco lub też różnych zabezpieczeń majątkowych, hipotecznych. Natomiast w przypadku obligacji nie mamy do czynienia z żadnymi zabezpieczeniami i potwierdzacie to Państwo również w uchwale emisyjnej, gdzie funkcjonuje stwierdzenie, że ten instrument, te papiery wartościowe nie są w żaden sposób zabezpieczone. Kolejna ważna różnica to jest sposób, w jaki wybiera się bank, który finansuje inwestycje, czyli udziela kredytu czy też obligacji. Jeśli chodzi o kredyt, to sprawa jest prosta. Prawo zamówień publicznych obowiązuje procedurę wyboru banku, zatem na kredyt trzeba ogłosić tradycyjny przetarg w myśl prawa zamówień publicznych. Natomiast ta sama ustawa określa, że w przypadku skorzystania z obligacji można posłużyć się troszkę bardziej elastyczną procedurą w postaci przetargu w oparciu o kodeks cywilny i połączyć to z negocjacjami z bankiem, co pozwala, jak praktyka pokazuje, wynegocjować lepsze warunki w przypadku obligacji niż w przypadku kredytu. A jeśli mówimy o emisji obligacji na 37 milionów i spłacie tych obligacji przez okres kilkunastu lat, to wynegocjowanie chociażby tej przysłowiowej 0,1 punktu procentowego niższego oprocentowania przekłada się na dziesiątki tysięcy złotych co roku oszczędności dla powiatu. I ten czynnik przede wszystkim decyduje o tym, że obligacje postrzega się jako instrument tańszy i korzystniejszy od kredytu. Jeśli chodzi o czas trwania procedury, to w przypadku kredytu o tak znacznej wartości tutaj mamy sztywne terminy z prawa zamówień publicznych, powyżej 40 dni musi trwać takie postępowanie. Natomiast w przypadku obligacji sprawa może się potoczyć trochę szybciej. Około 3-4 tygodni jest to termin wystarczający, żeby wyłonić bank, który w jak najkorzystniejszy sposób, jak najtańszą ofertę złoży na sfinansowanie inwestycji. Kolejna ważna rzecz to jest specyfika prawa zamówień publicznych, które mówi o tym, że jeśli dane zamówienie zostało zrealizowane w ramach postępowania według prawa zamówień publicznych, to również zmiana tego zamówienia musi być zgodna z prawem zamówień publicznych, co w praktyce oznacza, że jeśli chcielibyśmy umowę kredytową zawartą z bankiem zmienić w trakcie jej obowiązywania, a to obowiązywanie, przypominam, trwa kilkanaście lat, musimy o tym pamiętać już dzisiaj i odpowiednie zapisy w specyfikacji do zamówienia zawrzeć. Natomiast w przypadku obligacji nie musimy o tym pamiętać już dzisiaj. Zawsze mamy możliwość usiąść z partnerem finansowym, z bankiem do rozmów i poprzez negocjacje wypracować odpowiednie zmiany do tego instrumentu. Tak więc, szanowni państwo, te przede wszystkim elastyczność i to, że obligacje powinny być tańsze, zdecydowały o tym, że został ten instrument państwu rekomendowany do sfinansowania planu inwestycyjnego i przedstawiona zostanie państwu projekt uchwały o emisji obligacji. Szanowni państwo, jak te obligacje zostały zaplanowane? Widzimy w zestawieniu tabelarycznym w skrócie przeliczenie kosztu finansowego obligacji planowanych do wyemitowania. Planujecie państwo w roku 2017 pozyskać 17 milionów złotych, w 2018 20 milionów złotych, czyli łącznie emisja opiewa na kwotę 37 milionów złotych. Spłatę obligacji w mniejszych kwotach miliona, półtora miliona do 2 milionów złotych rozpocząć od roku 2019, natomiast zdecydowanie większość kwot zaplanowana została do spłaty w latach 2024-2030, kiedy to zaplanowane zostały spłaty w wysokości od 3,5 do 4,5 miliona złotych. Na wykresie widać jak na dłoni, jak została wkomponowana spłata obligacji w istniejące państwa już zobowiązania. Czyli tutaj państwo wykorzystaliście tą elastyczność instrumentu i dopasowaliście harmonogram spłaty możliwie najlepiej do istniejących już zobowiązań, a także do zdolności finansowych powiatu. Widzimy w postaci słupków, jako kolor szary, spłatę długu, który już istnieje w powiecie, natomiast jako kolor pomarańczowy spłatę obligacji planowanych do wyemitowania. Natomiast państwa zdolności finansowe w postaci nadwyżki operacyjnej są widoczne jako niebieska krzywa. Widać, że według wieloletniej prognozy finansowej potencjał do i zdolność do spłaty tych już istniejących zobowiązań, a także planowanych do wyemitowania obligacji jest. Potwierdza to również analiza wskaźnika obsługi zadłużenia z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych, które mówi o tym, że poziom spłaty zobowiązań wyrażony w procentach do dochodów nie może przekroczyć średniej trzyletniej nadwyżki operacyjnej powiększonej o sprzedaż majątku. Czyli krótko mówiąc, patrząc na wykres, zielona linia nie może znaleźć się powyżej czerwonej linii. Również ta zasada jest zachowana. Na ostatnim zestawieniu chciałbym państwu pokazać, w jakiej strukturze będą finansowane inwestycje ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym przyjętym przed chwilą przez państwa. Otóż na lata 2017-18 wartość inwestycji opiewa na kwotę przeszło 100 milionów złotych, z czego obligacje w wysokości 37 milionów będą stanowiły około 1/3 źródła finansowania. Druga 1/3 to są środki własne, to co na tym torcie jest zaznaczone niebieskim obszarem. Przepraszam, ale wadliwie ten wykres się wyświetla, więc opowiem. Pomarańczowy obszar na tym torcie to są właśnie obligacje w kwocie 37 milionów, natomiast szary i żółty to są środki zewnętrzne w postaci dotacji, a szary to są środki przekazane z innych jednostek samorządowych. Tak więc tort ten zasadniczo dzieli się mniej więcej porówno na trzy części. Środki własne, obligacje i środki zewnętrzne. To tyle z mojej strony. Dziękuję państwu serdecznie. Jeśli są pytania i porządek obrad to przewiduje, to z chęcią odpowiem na te wątpliwości. Dziękuję.
Dziękujemy panu serdecznie. Szanowni państwo, zanim otworzę dyskusję, Pragnę Państwa poinformować, że trzy komisje, to jest Komisja Finansowa, Komisja Rozwoju Gospodarczego i Komisja Współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały opisany w druku nr 335. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, Pani Ireneusz Maślany.
Dziękuję bardzo. Mam pytanie do pana starosty, ale pana starosty nie ma. I u drugiego pana starosty nie ma, to nie wiem, czy sobie sami porozmawiamy, czy poczekamy na zarząd.
Proszę zadać pytanie. No, zobaczymy, czy inni członkowie zarządu będą w stanie udzielić odpowiedzi.
Będę udawał, że widzę pana starostę, tak? Panie starosto, mam pytania odnośnie uchwały w sprawie emisji obligacji. Oczywiście tutaj pan nam wytłumaczył technikę tworzenia, wydawania obligacji i tutaj nie ma co jakby dyskutować. Bardzo chciałbym natomiast prosić o wyjaśnienie jakby idei samej, idei zaciągnięcia tak dużej kwoty, czyli to jest 37 milionów. Prosiłbym o jakby tutaj o przybliżenie, dlaczego dokładnie 37 milionów, w jaki sposób te pozyskane środki z emisji tych obligacji zarząd widzi sposób wydawania, czy ewentualnie dlaczego jest przymus wzięcia takiej kwoty dzisiaj, bo 37 milionów no to obciąży kolejne budżety w znacznym stopniu. My kiedyś tutaj na tej sali wzięliśmy obligacje, pamiętam, ale to był konkretny cel, to był wtedy szpital, to była tak jakby, tak to działaliśmy i to była zdecydowanie niższa kwota, natomiast 6,7 to jest bardzo duża kwota. Jakby dyskusji na Komisji Finansowej nie mieliśmy znowu, z przykrością mogę stwierdzić, jakby kiedy dochodziliśmy, bo powinniśmy podyskutować, kiedy to się tworzy. Nie kiedy jest uchwała i kiedy tylko zaopiniowanie uchwały, bo to jest wtedy za późno. Natomiast mówię wtedy, żeby to stworzyć, te 37 milionów i na co mamy wydać. Ale mam nadzieję, że pan starosta jest uśmiechnięty, zadowolony, także odpowiedzi na te pytania to dla niego to jest drobnostka. Bardzo proszę, dziękuję.
Bez komentarzy, panie radny. Zabierze głos w tej sprawie pani skarbnik.
Proszę Państwa, zwiększona kwota obligacji wynika z wieloletniego programu inwestycyjnego, który Państwo zatwierdzili. I w tym roku planowane było 16 milionów z obligacji. Na przyszły rok, jeszcze w kwietniu, w WPF-ie znajdowała się kwota 10 milionów złotych. Przy sporządzaniu WPI okazało się, że na rok 2018 potrzeby są znacznie większe, wobec czego no, należało znaleźć źródła finansowania. Dotacji na nasze inwestycje czy pomocy finansowej z gmin, my możemy sobie ją zapisać, ale to nie jest kwota, która w planie planistycznym o tak długim okresie obowiązywania i będzie kwotą stałą. To, co mamy w budżecie tegorocznym, to już jest pewnik. To, co będzie w budżecie przyszłorocznym, to są dane planistyczne. Wobec czego, żeby zaplanować odpowiedni udział środków własnych, bo obligacje jako przychód zwrotny należy traktować jako środki własne, należało podnieść tą kwotę, która była na zadania majątkowe w roku 2018. Było 20 milionów, w tej chwili jest prawie 32. Stąd pojawia się wyższa kwota przychodów w latach 2017-18. Pozostałe lata są bez zmian. Pan Michał pokazywał tutaj spłaty, jak będą się obligacje przedstawiały. Państwo widzą, że mamy dużą nadwyżkę operacyjną, wobec czego nie powinno być problemów ze spłatami. Większe kwoty spłat wykupu obligacji, bo to nie są spłaty, tylko wykup, są zaplanowane od roku 2024, czyli wtedy, kiedy już istniejące w tej chwili zobowiązania dłużne będą prawie że spłacone. Różnica między nadwyżką operacyjną a rozchodami, które są zaplanowane, wskazuje, że nie zamykamy przychodów zwrotnych na tym, co teraz będzie zaciągane. Na istniejący stan prawny w latach 2019, 2021 i następnych spokojnie następne rady, jeżeli będą uznawały, że potrzeba zaciągać następne przychody zwrotne, mają swobodę działania.
Bardzo serdecznie dziękuję. Kto z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Bardzo proszę. Pan Robert Szydlik.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Starosto, ja mam pytanie o informację, jakie było zadłużenie powiatu zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2014 i jakie jest dzisiaj? Sprawdzam w tej chwili w BIP-ie, niestety tam brakuje załącznika przy sprawozdaniu z wykonania budżetu, tym, które w czerwcu było głosowane, publikowane później w BIP-ie. Nie ma załącznika, nie mogę sprawdzić tych kwot. Chodzi mi o to, jakie było na początku kadencji, jaki majątek został przejęty no, przez obecny zarząd i jak to wygląda dzisiaj.
Pani skarbnik, bardzo prosimy o włączenie mikrofonu. Słuszna uwaga. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zadać kolejne pytanie? Bardzo proszę, pan Wiesław Mędrzycki.
Proszę Państwa, przy kalkulacjach nam przedstawionych mamy takie w uzasadnieniu, że 66% środków tych obligacji zostaną przełożone na przeznaczone na inwestycje. Tymczasem w ogóle nie jest uwzględniony koszt emisji i wykupu obligacji. Także ja na komisji pytałem pana sprawozdawcę, który nam to przedstawiał. On oceniał ten koszt około 10 milionów. Także powiedzmy sobie szczerze, tylko połowa tych środków pochodzących z emisji będzie przeznaczona na inwestycje. Tymczasem obligacje to wykup obligacji to 3 kadencje. Czyli tak naprawdę zadłużamy powiat na 3 kadencje do przodu po to, żeby wydać połowę z tych pieniążków na 2 najbliższe lata. Czy dobrze zrozumiałem ten dokument, czy po prostu musimy sięgnąć po następne, żeby to po prostu przedstawić, tak jak to wygląda. Bo ja nie widzę, dla mnie obligacje są po prostu formą kredytu, inną formą, ale to są pieniądze pożyczone, które trzeba oddać. Nie wiem, dlaczego zarząd szuka środków tego typu, zamiast skupić się na poszukiwaniu środków zewnętrznych. Dla mnie finansowanie z kredytu jest tak samo w tej chwili niewłaściwe, jak po prostu z obligacji, ponieważ jest dobry czas, żeby sięgać po środki zewnętrzne, a nie zadłużać powiat na następne 3 kadencje. Dziękuję.
Bardzo dziękuję panu radnemu. Czy pani skarbnik albo pan starosta chcieliby się do tej wypowiedzi odnieść? Bardzo proszę, pani skarbnik.
No tak się ma z przychodami dłużnymi, że koszt zarówno kredytu, jak i emisji obligacji, pożyczek, no to jest zawsze kosztem dodatkowym. Natomiast w uzasadnieniu do uchwały ma pan odniesienie się do przeznaczenia obligacji. Zwykle koszt pozyskania kapitału to jest w granicach od 25 do 30% wartości przychodów rozliczony na lata. Ale tutaj w tej tabelce macie Państwo również ten koszt uwzględniony. Mogę następny artykuł 243 z prezentacji. Proszę spojrzeć, że tutaj to już na 100% jest ujęty ten koszt i wskaźnik 243, z którym wiele samorządów ma problemy. Przy naszych bardzo małych dochodach majątkowych to dla całego okresu prognozowania, oczywiście trzeba go było wydłużyć o 3 lata, bo inaczej by było troszkę ciężko w latach następnych, co się wiąże oczywiście, jak pan Wiesław wie, z dodatkowymi kosztami, jest poniżej wskaźnika dopuszczalnego. Czyli cały czas utrzymujemy spokojnie zdolność spłat. Nie ma tutaj zagrożenia. I tak jak powiedziałam, tutaj w tym wykresie macie Państwo również ujęte spłaty kapitałów oraz koszty odsetek od przychodów zaplanowanych w latach 2019-2020, które również były w wieloletniej prognozie finansowej. Także według mojej oceny nie ma zagrożenia. Pierwsza emisja obligacji, o której tu panowie mówili, była w roku 2003-2004-2005. Kwoty były znacznie oczywiście niższe niż w tej chwili, ale i dochody powiatu były znacznie niższe. Były wtedy też problemy z pozyskaniem tego tytułu i też były takie same zastrzeżenia jak obecnie na sali, że zadłużamy, a po co, a na co. No po to zadłużamy, żeby były wykonane inwestycje, które mają poprawić stan infrastruktury powiatowej, czyli zrealizować to, do czego samorząd jest powołany, bo nie są obligacje na wynagrodzenia, na wydatki bieżące, tylko i wyłącznie na wydatki majątkowe. Gdyby nie zmiana ustawy o finansach publicznych, to cała kwota by poszła na inwestycje, a nie byłoby finansowanie spłat poprzednio zaciągniętych tytułów dłużnych. Jeśli chodzi o rok 2017, to... Aha, czyli to jest na pewno to. Jeśli chodzi o rok 2017, to stan na koniec roku 2017 zaciąganych tytułów dłużnych będzie 54 549 466. Kadencja 2014 zakończyła się 46 348 222 złote. Oczywiście, że jest tu przyrost zadłużenia. Ale ten przyrost będzie, może zaprocentuje tego, no nie wiem, może ktoś będzie robił analizy, co zrobić za 10 lat. Jeżeli teraz nie zrobimy tej drogi, to za 10 lat ile ona będzie kosztowała? Jeżeli teraz nie wybudujemy, nie poprawimy szpitala, to za 10 lat może będzie to kosztowało 3 razy tyle. To też jest ten rachunek ekonomiczny, ale ja na przykład się nie podejmuję wykonania takiego rachunku ekonomicznego. W 2003 roku też miałam zarzut, że nie spłacimy obligacji. Powiat upadnie. Nie upadł, proszę Państwa. Wszystkie zarządy tak pracowały, a było ich kilka przez ten okres, że spłacone zostały wszystkie kredyty. Nie ma zastrzeżeń. Nie ma zastrzeżeń również do prowadzenia rachunkowości przez Wydział Finansowy. Macie Państwa sprawozdania biegłego. Wobec czego wydaje mi się, że tutaj nie ma żadnego zagrożenia i ja z pełną wiedzą rekomenduję Państwu podjęcie tej uchwały.
Bardzo dziękuję Pani Skarbnik. Pan Robert Szydlik, potem Pan Ryszard Madzior.
Pytanie mam do Pana Starosty. Czy ja rozumiem argumenty, które przytoczyła pani Skarbnik tutaj, jeśli chodzi o te inwestycje. Natomiast mam obawy i jestem zdecydowanie na nie, jeśli chodzi o taką formę zadłużania jednostki samorządowej, bo wiemy dobrze, że kredyt nazwiemy kredytem, czy leasingiem, czy wypuszczeniem obligacji, to jest jakby kredyt, jest to forma kredytu. Dziwię się tylko panom starostom, podkreślam, że są w stanie, chcą odpowiedzialnie zadłużać tę jednostkę samorządu, jaką jest powiat, do roku 2030, czyli 13 lat do przodu. Nie wiem, niczego panom nie ujmując, obyście panowie żyli, jak to się mówi, po 102 lata, ale w roku 30 pewnie nie będziecie się mocno przejmowali tym, kto spłaca te długi tutaj w starostwie w roku 2030. Skoro zadłużenie w tej kadencji wzrosło o 8 milionów złotych w stosunku do tego, co było wcześniej, a teraz mamy je zwiększyć o 37, to jest kuriozalne, bo jeśli pani skarbnik mówi, że pojawia się, że były obawy, że powiat ewentualnie mógłby upaść z tytułów, powiedzmy, finansowych, znaczy akurat upadek powiatu nie jest największym nieszczęściem, jakie mogłoby nas spotkać. Są pewnie nieszczęścia większe. Na razie nikt nie likwiduje, panie starosto. Poczekajmy do czasu. Gdyby nawet upadł, to nie jest największy problem. To nie jest największy problem. Gdyby w ogóle powiaty w Polsce upadły, też to nie jest wielki problem. Problemem jest zadłużanie się. Zadłużanie się, bo z długami jest tak, że długi się dziedziczy. Nawet gdyby dany samorząd przestał istnieć, ktoś te długi dziedziczy. Najprościej mówiąc, społeczeństwo. Czy to będzie aglomeracja, czy to będzie województwo mazowieckie, czy ktokolwiek inny, to nie jest tak, że te długi przepadną. Instytucje finansowe chętnie wchodzą w takie rozwiązania, bo wiedzą, że będzie jakaś gwarancja Skarbu Państwa, ktoś te długi odziedziczy. No, ja stanowczo protestuję przeciwko temu, żeby po zaciągnięciu 8 milionów długów w stosunku do tego, co było wcześniej, teraz robić skok, powiem tak, skok na 37 milionów, wypuszczanie obligacji na 37 milionów złotych, to jest moim zdaniem skok na pieniądze, które będziemy spłacali nie my, będzie spłacało społeczeństwo, jakbyśmy go nie nazwali. Ja stanowczo protestuję przeciwko takiej formie zadłużania samorządu i na takie kwoty. Bo gdyby jeszcze to było wskazanie rzeczywiście takiego celu, który by motywował takie zadłużenie, to może by to było do rozważenia, ale i tryb wchodzenia w tę formę kredytowania wydaje mi się szybki, a i kwota kuriozalna. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Proszę bardzo, panie starosto.
Chciałbym odpowiedzieć, bo będzie następne pytanie. Ja widzę duży rozdziew w tym, co powiedział pan radny Szydlik. Mianowicie nie tak dawno była mowa o tym, że wieloletni plan inwestycyjny jest zbyt, jak rozumiem, mało ambitny i nie są wprowadzane następne inwestycje. Natomiast teraz pan się martwi o to, że na inwestycje majątkowe, bo podkreślam, na inwestycje majątkowe tylko i wyłącznie, zaciągamy kredyt. Nie wiem, czy państwo widzą sprzeczność w tych dwóch postawach, bo ja widzę. Natomiast troska o finanse powiatu jest oczywiście troską uzasadnioną. Tylko taka jest inżynieria finansowa, jeżeli się chcemy rozwijać, że trzeba korzystać z kredytów, obligacji. Przypomnę panu, że pan premier Morawiecki jako minister finansów wypuścił ostatnio ogromną transzę obligacji państwowych, które są spłacane do roku 30. Chyba to panu nie przeszkadza jako obywatelowi, natomiast przeszkadza to panu jako radnemu w trosce o powiat wołomiński. No ale chcę przypomnieć, bardzo przepraszam, może nie będę zbyt delikatny, że między innymi pan nie był uprzejmy zajmować pozytywnego stanowiska dla utrzymania powiatu wołomińskiego, a jak to pan napisał na Facebooku drugiego dnia po zgłoszeniu przez pana posła Sasina projektu o metropolii warszawskiej czy o zmianie ustroju miasta stołecznego Warszawy, że żyzelówki pan już zdarł, zabiegając o utworzenie innego powiatu niż powiat wołomiński. Więc wydaje mi się, że nie jest pan tak wielkim patriotą tego powiatu, żeby taką troskę wyrażać o przyszłe finanse. Wskaźnik zadłużenia, o którym pani skarbnik mówiła, nie jest groźny. Mamy w tej chwili 20, bo pani powiedziała o kwocie 46 milionów na początek naszej kadencji i 50 bodaj 3, jeżeli dobrze usłyszałem obecnie, czy 50 paru przy wzroście dochodów, więc procent nie zmienia się aż tak bardzo. My w tej chwili mamy 20 parę procent zadłużenia na ten rok, bodaj 26 zagonem i będziemy się zbliżali przy maksimum tego zadłużenia do 38% przy procentach 60% dopuszczalnych. Ja wiem, że są inne wskaźniki. Natomiast 100% pieniędzy obligacyjnych idzie na spłatę wcześniejszych, między innymi kredytów, które również były na potrzeby inwestycyjne zaciągane, bo powiat nie zaciągał na bieżącą działalność żadnych kredytów i szczęśliwie, mam nadzieję, nigdy to nie nastąpi. I na rozwój tego powiatu. Także ja bym proponował, żeby w rozumowaniu przyjmować eliminować sprzeczności, że z jednej strony chcemy jak najwięcej inwestycji, a jeszcze do tego inwestycji u siebie, daj Panie Boże, gdyby na terenie, na którym, który reprezentujemy, a z drugiej strony stanowczo protestujemy przeciwko wypuszczaniu obligacji, które mają ten rozwój umożliwić. Taka jest moja opinia i tak o to odpowiadam.
Pan Robert Szydlik, proszę bardzo.
Dziękuję Panie Przewodniczący. Ja chciałbym zwrócić Pana Starosty uwagę na to, że wypowiadając się staram się nie dotykać Panów, Państwa personalnie. Pan Starosta, jak widzę, ma z tym czasami kłopoty i wychodzi nieco za daleko. Kwestia pierwsza, którą Pan poruszył, premiera Morawieckiego. Ja, Panie Starosto, nie będę Pana personalnie atakował za te czy inne decyzje rządu czy polityków Platformy Obywatelskiej, bo mam świadomość, że Pan pewnie tych decyzji nie podejmował, mimo że być może Pan czasami dostał, mówiąc kolokwialnie, po uszach od kogoś, kto był niezadowolony z tych decyzji. Więc prosiłbym jednak o nieporuszanie się jakby po tym kierunkiem. Porusza Pan dalej kwestię Facebooka. Panie Starosto, Pan na Facebooku zdarzało się, że udostępniał rzeczy, które uważałem, że są powielaniem kłamstw i wtedy głośno, jakby pod swoim nazwiskiem występując, komentowałem to i mówiłem, że to jest powielanie jakiegoś tam kłamstwa. Więc jakby nie wyciągajmy sobie tego typu rzeczy, bo to jest naprawdę nie na miejscu, nieeleganckie. Postępuje Pan w sposób nieelegancki, niedelikatny w tym momencie. Nie chcę Panu przypominać, jeśli Pan będzie życzył sobie, to mogę Panu przypomnieć, ale uważam, że to jest niewłaściwe. Konkretne sytuacje, konkretne takie przypadki. Mówi Pan o patriotyzmie. Coś takiego jak powiat włomiński czy jakikolwiek inny powiat to są twory administracyjne. Twory administracyjne, które ulegają zmianom. Proszę zwrócić uwagę, że na tych terenach, na których tu jesteśmy, to był powiat stanisławowski, radzymiński, wołomiński. Ta administracja zmienia się co kilka dekad. Nie powiem, że co kilka stuleci, co kilka dekad. Jedyny trwały, nie będę może Panom wyjaśniał, który był jedyny trwały, 500 lat były granice administracyjne, ale to w pierwszej Rzeczypospolitej, one dzisiaj mają niewielkie odniesienie, prawda? Odnoszenie się do patriotyzmu powiatu włomińskiego jest abstrakcyjne, absurdalne. Czymś innym jest gmina Strachówka czy gmina Jadów, czymś innym są Ząbki czy Marki. To jest tylko twór administracyjny, to nie jest tak, że ktoś rozumuje na tym terenie w taki sposób, że jestem patriotą, nie wiem, tłuszczańskim, powiatowo-włomińskim, później mazowieckim, polskim i tak dalej. To jest twór administracyjny, to nie jest kraina geograficzna, bo jeszcze gdyby ktoś powiedział, ja jestem podlasiakiem, ja jestem mazowszaninem. Możemy to rozumieć. Identyfikacja regionalna.
Ja bardzo proszę, Panie Radny, do rzeczy, ale
Pan Starosta wyciąga mnie jakieś rzeczy po prostu.
Ja wiem, tak, ja też uważam, że sposób, nie było to
naprawdę niegrzeczne,
zgodne
niegrzeczne.
Z tematem. Bardzo proszę także Pana Radnego.
Dlatego uważam za stosowne odniesienie się do tego.
A przepraszam. Czy Pan będzie kontynuował?
Nie, przepraszam. Pan Starosta zarzucił mi jeszcze niekonsekwencje. No przepraszam, jeśli Państwo się odzywają, to ja mam prawo się. To ja mam prawo odpowiedzieć.
Instrukcja?
A od kiedy pani ze mną rozmawia? No to kontynuujmy w takim razie. Kontynuujmy w takim razie. Cieszę się bardzo.
Bardzo proszę Pana Radnego.
Proszę o
konsekwencje. Do rzeczy.
Panie Starosto, zarzucił mi Pan niekonsekwencje a propos tych wieloletnich planów. Mnie chodzi tylko o to, żebyśmy te plany wieloletnie traktowali jako wieloletnie, a nie wpisywali to w sensie coś nowego, dopasowywali. Nie ma tu żadnej niekonsekwencji. Konsekwencja polega na tym, że ustalamy jakiś plan na lat ileś i go realizujemy. Niekonsekwencją dla mnie jest dokładanie co sesja nowych zadań czy przetrzymywanie jakichś zadań projektowanych 2-3 lata. I powtórzę to, co mówiłem wcześniej. Nie wydaje mi się, żeby wypuszczenie obligacji na 37 milionów złotych to było odpowiedzialne działanie. Nieważne, czy to będzie dotyczyło powiatu włomińskiego, czy byłego powiatu włomińskiego. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Proszę pan Wiesław Mędrzycki.
Ja dziękuję pani skarbnik za odpowiedź, ale ta odpowiedź była troszeczkę wymijająca. Ja nie podważam zdolności kredytowej powiatu. Tak jak każdy z nas ma jakąś zdolność kredytową, ale nie jest to jeszcze podstawa do tego, żeby brać tego typu kredyty czy zadłużać się. Ja podważam sens zadłużania powiatu na taką skalę. Proszę Państwa, łącznie z obecnym długiem i za 2 lata będzie to dług, który przekroczy prawdopodobnie 100 milionów. Czyli odejdziemy z tej rady, zostawiając powiat z około 100-milionowym długiem. Bo mówimy o 37 milionach, nie, to nie jest pełna skala wydatków, ponieważ jeszcze jest koszt wykupu obligacji i tu będziemy mieli ponad 10 milionów kosztów prawdopodobnie, jeżeli nie więcej. Więc mówmy o długu, że zostawimy ten powiat ze 100-milionowym długiem i dyskutujmy o tym, czy warto przepłacać inwestycje, ponieważ wiemy, że nie wszystkie te pieniądze z obligacji zostaną przeznaczone na inwestycje. Czy warto przepłacać dwukrotnie czasami te inwestycje i zostawić taki dług, około 100-milionowy dług powiatu za 2 lata, bo to, a może niecałe 2 lata, bo zostały nam 1,5 roku może. Nie wiem, czy inwestycje są na tyle przygotowane, żeby wchłonąć tą sumę nawet 20 paru milionów, które mamy tutaj w uchwale. Czy są na tyle dobrze przygotowane, żeby spożytkować te pieniądze. No i miejmy świadomość, że po podjęciu tej uchwały odejdziemy jako radni, zostawiając ten powiat z długiem około 100-milionowym. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Chcę zwrócić uwagę, że z prezentacji, która nam została przedstawiona, jednoznacznie wynikało, że obligacje są, zaletą obligacji jest to, że to jest elastyczny sposób finansowania deficytu budżetowego, no bo przecież po to się emituje obligacje. Niektóre z nich po prostu emituje się tylko w przypadku, kiedy te środki są potrzebne, więc jeżeli jakieś zadania spełni się ten scenariusz, który pan radny kreśli, że niektórych zadań nie uda się zrealizować, to po prostu niektórych serii emisji się nie, obligacji się nie wyemituje. Proszę Państwa, ja wiem, że to jest tak, że każdy zarząd jest zmuszony do tego, żeby sięgać po różnego rodzaju sposoby finansowania deficytu. Robił to poprzedni zarząd, robi to obecny zarząd, pewnie będzie robił to następny. I też jest pewną prawidłowością to, że opozycja twierdzi, że to jest skandal zadłużanie, ale kiedy ta sama opozycja znajdzie się w układzie rządzącym, to wtedy twierdzi, że to jest normalny środek finansowania deficytu. Więc zakładam, że to, co dzisiaj Państwo mówicie, to radni w poprzedniej kadencji, którzy popierali działania poprzedniego zarządu, kiedy podobne propozycje były formułowane, twierdzili, że jest to normalne, oczywiste i całkowicie uzasadnione. Więc widać, tak się to po prostu musi już dziać. Bardzo proszę, pan Ryszard Madziar.
Dziękuję, panie przewodniczący. Ja mam pytanie, bo to dziś jakoś nie wybrzmiało za mocno. Dlaczego łączymy emisję obligacji 2017 roku i 2018? Czy to jest kwestia kwoty, że dzięki tej kwocie, która jest 37 milionów, będziemy mogli uzyskać lepsze warunki? Czy też jakiś inny powód jest, że łączymy gdyby te dwie emisje? Kwestia argumentu, że to jest duża kwota, może nie być do końca właściwym argumentem, bo sytuacja w kraju jest gospodarcza bardzo dobra i tak naprawdę emisja obligacji w przyszłym roku być może dałaby mniejsze koszty tej emisji niż teraz, które możemy uzyskać w tej chwili przy takiej kwocie. Więc jeśli pani skarbnik lub pan przewodniczący mógłby nam to wyjaśnić.
Przepraszam bardzo, panie radny. Jeżeli poprawi się sytuacja gospodarcza, czyli stanieje pieniądz, to tańsze będą także nasze obligacje, ponieważ stopa jest zmienna.
Tak, ale panie przewodniczący, pan zwrócił uwagę, jest WIBOR i marża. Marża jest chyba nieuzależniona od sytuacji.
No nie sądzę, zmienna, żeby marża była w przyszłym roku mniejsza, bo to jest, marża jest ściśle powiązana z działalnością operacyjną banku, który będzie obsługiwał te obligacje.
No dobrze, ale marże to jest, jeśli dobrze rozumiem, to na chwilę pan nam ewentualnie wyjaśni, uzyskujemy w chwili podpisania umowy, a nie potem będziemy mieć marżę zmienną, marża będzie stałą.
Ma pan rację. Ale zwracam uwagę, że koszt jest uzależniony od WIBOR-u 6M, czyli 6-miesięcznego. A więc jeżeli ten WIBOR się obniży, to obligacje będą nas mniej kosztowały.
Składową kosztów jest WIBOR plus marża. WIBOR jest zmienny, oczywiście marża zostanie bez zmiany, więc bardzo ważnym czynnikiem jak gdyby uzyskania dobrych warunków obligacji jest marża. Więc teraz kwestia, czy nam się opłaca w tym roku wypuszczać kwotę dużą 37 milionów, czy lepiej zaczekać do przyszłego roku, gdzie ewentualnie sytuacja gospodarcza, jak mówiłem, jest coraz lepsza, więc ta marża może być niższa. Ale to może poprosilibyśmy kogoś, kto się może bardziej wyznaje na tych sprawach.
Bardzo proszę.
Przewodniczący, może.
Szanowny panie radny, zdecydowanie ma pan rację odnośnie sposobu kalkulacji odsetek. Oto się składa z dwóch części, z części zmiennej WIBOR-u, na który nie mamy wpływu i on będzie dotyczył zarówno lokat zakładanych przez powiat, jak i spłaty zadłużenia. Natomiast ta druga część w postaci marży to jest cena pieniądza, to jest wynagrodzenie banku, które faktycznie jest ustalane dzisiaj. A nasze doświadczenia z rynku obligacji pokazują, że właśnie akurat dzisiaj jest dobry moment na emitowanie obligacji, ponieważ państwo poprzez zawarcie umowy z bankiem będziecie mieli możliwość korzystania z tych pieniędzy na dzisiaj ustalonych warunkach. A z kolei kadencyjność w samorządach decyduje o tym, że większość samorządów będzie uruchamiało inwestycje i płaciło za inwestycje właśnie w końcówce roku 2017 i w pierwszym półroczu i w trzecim kwartale roku 2018, czyli ceny pieniądza w postaci marży powinny pójść w górę. Tak więc uważamy, że dzisiaj jest dobry moment na zawarcie tego typu umowy, a proszę pamiętać to, co pan przewodniczący wspomniał, że podjęcie uchwały o emisji i nawet zawarcie umowy z bankiem nie oznacza, że państwo 37 milionów długu nagle przyrośnie, że państwo uruchamiacie całą tą pulę środków. Zawsze macie możliwość zarządzania tymi seriami, uruchamianiem. Jeśli okaże się jednak wbrew przewidywaniom, że za pół roku, za rok marże pójdą w dół, chociaż nie wydaje się to możliwe z uwagi na to, że już dzisiaj wynoszą niewiele powyżej zera, to macie państwo możliwość nieemitowania tych serii bez żadnych kosztów rezygnowania i zawarcia umowy na aktualnych na dany moment warunkach. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Pan Tomasz Sztur.
Panie przewodniczący, panie starosto, szanowni państwo, jak już wielokrotnie powtarzałem, jestem facetem od motylków i obligacje jedyne jakie znam to te, które wypuściła moja żona i do dzisiaj je wykupuje. A zawsze mi się wydawało, że słyszę zresztą z ust autorytetów ekonomicznych z różnych formacji politycznych, że jeśli nie chcę być ślimakiem w ścieżce inwestycyjnej, wtedy kiedy potrzebuję, przepraszam za określenie, tak zwanego kopa, aby zrobić jakiś skok, potrzebuję dopływu znacznego środków finansowych. Stąd ja akurat rozumiem sam pomysł zarządu i tą inicjatywę. Może nie podpisuję się, ale wspieram tę inicjatywę i ten zamiar. Natomiast jako właśnie człowiek nie znający się na rzeczy mam takie pytanie, więc chciałbym do meritum. Wyczytuję w uzasadnieniu, że 66% środków jest przeznaczonych zgodnie z zamiarami na inwestycje. Co z pozostałymi, jeśli mnie rachunek ekonomiczny nie myli, 34%? To jest moje pytanie. Dziękuję.
Pani skarbnik, bardzo proszę.
Zgodnie z zapisami uchwały, to bodajże, a dobrze, paragraf drugi. Emisja obligacji będzie przeznaczona na sfinansowanie planowanego deficytu, czyli na inwestycje oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup papierów wartościowych w obu latach. Jak państwu tłumaczyłam wielokrotnie na tej sali, zmiana ustawy o finansach publicznych wprowadziła zapis, który nie pozwala na wyodrębnienie w dochodach kwoty, która by była przeznaczona na spłatę zadłużenia. Tak było do 2009 roku. Natomiast obecnie niestety nie można w dochodach nic zarezerwować, chyba że będzie nadwyżka budżetowa. No ale my biorąc pod uwagę duże zamiary inwestycyjne tej nadwyżki zwykle nie mamy. Więc musimy również pokryć z obligacji spłatę poprzednio zaciągniętych kredytów.
Bardzo dziękuję. Pan Tomasz Sztur.
W trybie do pytania. Czy to oznacza, trochę odwołując się do informacji czy komunikatu wydanego przez pana Wiesława, że ta kalkulacja w momencie najwyższego poziomu zadłużenia, ona de facto ulegnie zmianie, ponieważ część obligacji zostanie przeznaczonych na obniżenie tego poziomu zadłużenia?
Proszę państwa, analizy obejmowały również wykupy w poszczególnych latach, wobec czego stan zadłużenia, jaki będzie na koniec każdego roku, to jest stan zadłużenia na rok poprzedni plus przychód zaciągnięty w roku bieżącym minus rozchód, czyli spłaty kapitałów i wykupu. Stąd również część tego długu zostanie pomniejszona.
Bardzo dziękuję. Pan Ryszard Madziar. Ja bardzo proszę, proszę państwa, bo państwo się zgłaszacie po 3-4 razy. Ja bym był wdzięczny, gdyby każdy z nas, a jest nas tutaj niemała rzesza, zabierał głos w każdej sprawie możliwie jak najrzadziej. No to usprawni nam dyskusję. Proszę bardzo, panie Ryszardzie.
Panie skarbnik, gdyby pani mogła nam przypomnieć, jaki będzie proces wyłonienia banku, firmy, która docelowo będzie przeprowadzać cały proces związany z obligacjami.
Może pan przybliżyć ten slajd, na którym była omówiona procedura? Tak. Więc jeśli chodzi o obligacje, tu możemy działać poza ustawą o prawie zamówień publicznych. Mamy przetarg według kodeksu cywilnego, czyli zapytanie. Plus tego możemy przeprowadzać negocjacje, w których wybierzemy odpowiedni bank. W zeszłym roku też było podobnie. Kwota była 12 milionów. Zgłosiły się dwa banki, czyli właściwie wyboru nie było. Ceny były bardzo podobne.
Proszę bardzo.
Kontynuując, rozumiem, że w tym roku, aby wspomóc cały proces związany z wyłonieniem banku, który będzie przeprowadzał sprawy związane z obligacjami, została podpisana umowa z firmą zewnętrzną. Chciałem zapytać, jaki jest koszt udziału tej firmy zewnętrznej w całym procesie uzyskania tych obligacji, plus pytanie, czy wcześniejszych emisjach obligacji taka firma zewnętrzna również była brana.
Bardzo proszę, pani skarbnik.
Przy emisji obligacji w latach 2003-2005 była brana firma zewnętrzna, również z Poznania, w której pracował obecny wspólnik firmy Propolis. W zeszłym roku robiłam tą obligację, ponieważ emisję sama. Obecnie, ponieważ ma być obligacja i na dużą, większą kwotę i ze względu na doświadczenia ubiegłoroczne, rekomendowałam zatrudnienie fachowców, którzy będą działać tak, aby ten przetarg był dla nas jak najbardziej korzystny i cena była jak najniższa. Panowie mają doświadczenie, co było pokazane na pierwszym slajdzie, ile wykonują obligacji. Nie jesteśmy jedynym samorządem, który przeprowadza emisję za pomocą firmy zewnętrznej.
Jeszcze koszty, pani skarbnik?
Tak jak panu mówiłam na komisji współpracy z samorządów, 7 tysięcy złotych.
Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Pan Jerzy Mikulski.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, myślę, że już nadyskutowaliśmy się na ten temat. Emocje sięgnęły zenitu. Stawiam wniosek o zakończenie dyskusji i przejście do głosowania. Dziękuję bardzo.
Poddaję złożony wniosek pod głosowanie. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem wniosku o zakończenie dyskusji i przystąpienie do głosowania, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Informuję Państwa, że większością 16 głosów za, przy 9 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się, wniosek został przyjęty. Zatem zamykam dyskusję i przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu opisanym w druku nr 335? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery. Informuję Państwa, że większością 16 głosów za, przy 6 głosach przeciwnych i 6 głosach wstrzymujących się, uchwała została przyjęta. Zamykam 8 punkt porządku dziennego. Przystępujemy do punktu 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu wołomińskiego na lata 2017-2027, druk nr 336. Oddając głos Pani Skarbnik, będę wdzięczny za jednoczesne przedstawienie nam projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu, a więc opisanego w druku nr 337. Dziękuję.
Jeśli chodzi o WPF, to mamy następujące zmiany. Wydłużenie okresu obowiązywania prognozy o 3 lata, to jest do 2030 roku. Zmiana przychodów w latach 2017 i 18, czyli zwiększenie o 1 000 000 zł w 2017 i o 10 milionów w 2018. Wprowadzenie zmian dochodów w roku 2017 o kwotę 5 227 168 zł, z czego majątkowe o 4 605 514 zł, a bieżące 621 654 zł, w tym zmiany wprowadzone zarządem 374 124 zł. Wydatki zwiększamy w roku 2017 o 6 254 828 zł, z czego wydatki majątkowe na 5 635 624 zł. Wydatki bieżące wzrastają o 619 204 zł, w tym zmiany wprowadzone przez zarząd 374 124 zł. Zwiększenie wydatków majątkowych w 2018 roku o 10 milionów złotych. Jeśli chodzi o kwoty wynikowe dochodów i wydatków, począwszy od roku 2019, pozostają one bez zmian, tak samo i kwoty przychodów. Zmieniają się kwoty wydatków majątkowych, co wynika ze zmiany kwot przeznaczonych na spłatę kredytów i wykupu obligacji. Te różnice są przeznaczone na wzrost wydatków bieżących. Wprowadzamy zmiany na przedsięwzięciach. Tutaj ważna jest zmiana na projekcie dokumentacji ulicy Lipowej w Zielonce, Lipowej Wolności. Okazuje się, że trzeci przetarg, który ogłosiliśmy, jest również na wyższą kwotę, stąd musimy, aby go rozstrzygnąć, nie zostało już nam nic innego, jak podwyższenie kwoty na zadanie w roku 2018. Wprowadzamy większe nakłady na program POWER, wprowadzamy nowe przedsięwzięcie, praktyki zagraniczne uczniów, ekonomika w Wołominie i środki na umowę związaną z zatrudnieniem agenta emisji obligacji. Nie mylić z firmą doradczą. Jeśli chodzi o tegoroczne kwoty budżetu, zmiany, to uchwałą Rady zmieniamy dochody o 4 853 044 zł, z czego program POWER to jest 224 692 zł. Środki z budżetu państwa na remont mostu w Kurach 1 042 300 zł. I tu pragnę zauważyć, że już właściwie tradycyjnie powiat wołomiński otrzymuje takie środki na jeden most w roku. Na zadania związane z dokumentacją przebudowy drogi w Kurach i budowę węzła ulicy Czarnej przesuwamy środki z wydatków niewygasających. Okazuje się, że te zadania nie będą zakończone do 30 czerwca, a więc nie ma sensu trzymać je w wydatkach niewygasających. Podpisanie stosownych umów pozwoli na zakończenie w tym roku. Szpital na koniec zeszłego roku otrzymał zwrot wydatków poniesionych na stację dializ ze środków unijnych. W związku z tym, że jest zakaz finansowania jednej inwestycji, jednego zadania i tych samych prac z dwóch źródeł, musieli oddać nam nasze środki, bo de facto ta stacja powstała z naszych środków. Kwota zwrotu 2 969 890 zł i dotacja z PFRON-u 480 054 zł. Jeśli chodzi o wydatki, to w dziale 600 zwiększamy nakłady na zadanie i rozszerzamy zadanie o przebudowę ulicy Warszawskiej Przemysłowej, zadanie związane z budową ronda w Tłuszczu. Kwota zwiększenia 1 000 000 zł. Przebudowa mostu w Kurach, zwiększenie o 1 042 300. Wprowadzenie inwestycji z wydatków niewykasających, odpowiednia kwota 127 060 zł i 106 200. Niestety potrzebowaliśmy tutaj zmniejszyć niektóre zadania w tej chwili, które jedno jest już zakończone. Rozbudowa drogi powiatowej od ronda w Majdanie do cmentarza o 85 tysięcy i ciąg ulic w Kobyłce o 34 990 zł. Zwiększamy dotacje dla szpitala o 3 miliony zł. Wydatki inwestycyjne w DPS-ie w Radzyminie o 480 054 zł. Wydatki PCPR-u o 1528 zł, dotacja z Krajowego Funduszu Szkoleń. Zwiększenie wydatków na program POWER o 224 692 zł. I wydatki bieżące w domu dziecka w Równym przeznaczone na wypoczynek letni wychowanków o 18 860 zł. Wydatki finansowane darowiznami, które dom dziecka otrzymał w pierwszych 4 miesiącach tego roku i końcówce grudnia 2016.
Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, w związku z tym zamykam dyskusję i zarządzam głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę nr 27/270/2016 Rady Powiatu Włomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Włomińskiego na lata 2017-2027. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Przeszkadzajcie. Dobrze, 15. Do 9. Dobrze, informuję Państwa, że większością 15 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i 8 głosach wstrzymujących się uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Zamykam 9 punkt porządku obrad. Przystępujemy do punktu 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok, druk nr 337. Pani skarbnik już przedstawiła te zmiany. W związku z tym otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym zamykam dyskusję i zarządzam głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr 27/271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Informuję Państwa, że większością 15 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i przy 8 głosach wstrzymujących się uchwała została przyjęta. Zamykam 10. punkt porządku obrad. Przystępujemy do punktu 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na starostę wołomińskiego. Bardzo proszę, oddaję głos przewodniczącemu komisji rewizyjnej.
Punkt 11 chyba, ale to już mniejsza z tym. Wpłynęła skarga, tutaj w zasadzie powinniśmy zgodnie z tym pismem przesłanym z Biura Rady anonimizować skarżących, natomiast no tutaj jeszcze powiemy, bo i tak w uchwale się znalazło. Pan Stańczak złożył skargę, tak to formalnie nazwał. W zasadzie ta skarga dotyczyła, znaczy to jest wniosek, nie skarga, natomiast jak jest napisane skarga, to jest rozpatrywana jak skarga. Wniosek o odwołanie pana starosty z uwagi na to, że został ukarany karą upomnienia przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. Komisja jednogłośnie uznała skargę za bezzasadną, a uzasadnienie do niej stanowi tak jakby uzasadnienie do proponowanego projektu uchwały. I tutaj jeśli chodzi o treść tej skargi, to dokumenty przekazałem tej sprawy do pana radnego, żeby miał czas się zapoznać, nie wiem czy miał. Ewentualnie może jeśli są jakieś pytania, to będziemy odpowiadać na pytania jako komisja. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan Ryszard Madziar, proszę.
Ja mam prośbę do pana przewodniczącego komisji rewizyjnej. Skarga jest krótka i rzeczowa. Gdyby pan radny mógł odczytać treść skargi tutaj państwu radnym, byłoby to właściwe.
Czy ja nie prowadzę obrad, tak więc to może...
Ja uważam, sugestia, że tego rodzaju praktyki dotąd nie było. Przypominam, że i tu też apeluję do państwa, abyśmy te dane osobowe jednak w trakcie obrad starali się szanować. Bardzo proszę, panie przewodniczący, czytając tę skargę, proszę, żeby pan omijał dane osobowe.
Skarżącego czy tego, na którego jest skarga?
Wszystkich.
Dobrze, więc tak, wpłynęła skarga drogą elektroniczną 2 maja, godzina 17:17. Tutaj na dziennik to zostało 4 maja przyjęte. Niniejszym skarżę starostę wołomińskiego, tutaj jest imię i nazwisko, ale to jest osoba publiczna, tak więc Kazimierza Rakowskiego, świadome i celowe naruszenie dyscypliny finansów publicznych, za którą został ukarany prawomocnym orzeczeniem Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej z dnia 10.10.2016 w załączeniu. Wnoszę o wszczęcie procedury usunięcia Karakowskiego z urzędu, bowiem tak odpowiedzialnej funkcji związanej z gospodarowaniem publicznymi środkami finansowymi nie może pełnić osobnik karany za świadome i celowe naruszanie dyscypliny finansów publicznych. Wnoszę o odczytanie tej skargi w całości na najbliższej sesji Rady Powiatu Wołomińskiego, aby wszyscy radni mogli się z nią zapoznać oraz o powiadomienie mnie, kiedy to nastąpi. Wiesław Stańczak. W załączeniu prawomocne orzeczenie Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej z dnia 10.10.2016. Ja tylko dodam od siebie, że sprawę tą staraliśmy się w miarę sprawnie załatwić. I tutaj nie ma takiej, to znaczy no pewnie byłoby elegancko zaprosić pana Stańczaka, natomiast ze względu na to, że procedowaliśmy ją w zasadzie od poniedziałku, no nie mieliśmy takiej technicznej możliwości, też do końca nie wiedzieliśmy, czy pan przewodniczący przyjmie wniosek, żeby tą uchwałę wprowadzić, pan przewodniczący przyjmie wniosek, żeby wprowadzić, a państwo radni, czy zatwierdzą, żeby tą uchwałę w tej sprawie procedować w dniu dzisiejszym. Orzeczenia chyba całego nie będę czytał, to ewentualnie jest w dokumentach sprawy, jeżeli ktoś chciałby się zapoznać dokładnie o co, za co i tak dalej, to jest to dostępne. Dziękuję.
Ja, proszę państwa, informuję, że zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym zgłoszenie wniosku o odwołanie starosty jest tam ściśle reglamentowane, określone, może to uczynić grupa radnych, nie może tego uczynić, natomiast osoba nie będąca radnym. Oczywiście te argumenty, których użył skarżący, każdy z nas może się nimi posłużyć. Oddaję głos. Proszę bardzo, panie Ryszardzie.
Jeszcze będę drążył temat zaproszenia pana, który tą skargę złożył na dzisiejszą sesję. rady. No wiadomo było, że pan przewodniczący mówił, że ta skarga musi trafić na dzisiejszą sesję, ponieważ obliguje do tego terminu. Więc tutaj jest sugestia pana radnego, przewodniczącego komisji rewizyjnej, że no, nie wiadomo, czy będzie na dzisiejszej sesji, gdyby ta sprawa rozpatrywana, więc dlatego nie został pan skarżący zaproszony, więc taki trochę słyszę dwugłos. A że pan skarżący jest mieszkańcem miejscowości Klębów, więc pan starosta, wracając po pracy ciężkiej, to mógłby pan po prostu zajechać, ewentualnie przywieźć i odwieźć potem, więc mielibyście czas, żeby po drodze wyjaśnić sobie różnych spraw tak naprawdę. Taka delikatna sugestia, więc dla chcącego nic trudnego. Ja pozwolę sobie jeszcze zacytować tylko fragment z uzasadnienia, krótki fragment z uzasadnienia orzeczenia. Orzeczenie Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie. Stan, w którym audyt wewnętrzny nie jest prowadzony, niesie ze sobą zagrożenie dla gospodarki środkami publicznymi. Wina obwinionego Kazimierza Rakowskiego nie budzi wątpliwości. Obwiniony był wójtem do dnia 7 grudnia 2014 roku. Obowiązek audytu pojawił się w czerwcu 2014 roku. Miał więc wystarczająco dużo czasu, by ciążący na nim obowiązek zatrudnienia audytora lub zawarcia umowy z usługodawcą niezatrudnionym w jednostce wykonać. Nie uczynił tego. Zatem co najmniej godził się z tym, że naruszy dyscyplinę finansów publicznych. Tak gdyby jest konkluzja tego orzeczenia.
No to jest rzeczywiście niebywale poważne wykroczenie. Kiedy budżet, przypomnę państwu, bo tego pan radny oczywiście nie chciał przeczytać, że o niewielką kwotę przekraczał tę granicę, po przekroczeniu której powstaje obowiązek zatrudnienia audytora, no, którego utrzymanie w ciągu roku kosztuje zdecydowanie więcej niż ta różnica w kwocie, która tam została w tym uzasadnieniu także określona. Chcę powiedzieć tak, ja troszkę kpię z tego, ponieważ oczywiście prawny obowiązek jest, natomiast trzeba jednak także oceniać doniosłość wykroczeń i myślę, że tutaj te wielkie słowa, których użył autor uzasadnienia tej decyzji, są całkowicie w mojej ocenie nieuzasadnione. Proszę bardzo, pan Tomasz Szturo.
Może nie tyle ad vocem, co dla wzmocnienia treści sformułowanej skargi, ale w tej części, w której chyba nikt z państwa nie... Bo przecież mamy to zrobić rzetelnie, tak? Jeżeli powołujemy się na orzeczenia, skarżący powołuje się na orzeczenia, radni biorą to pod uwagę, to ja chciałbym powiedzieć, że przeczytałem uważnie całe orzeczenie. I sformułowania, które jest zawarte w skardze, w orzeczeniu nie znalazłem. A w skardze jest powiedziane, napisane. Jako wniosek o wszczęcie procedury usunięcia pana Kazimierza Rakowskiego, przepraszam, bez pana, no, cytuję. Że nie może pełnić osobnik karany za świadome i celowe naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Jeśli państwo znajdziecie to określenie w orzeczeniu, to możemy debatować w zupełnie inny sposób. Świadome i celowe. To jest szalenie istotne nadużycie w tej skardze. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Kto z państwa radnych chciałby zabrać jeszcze głos? Nie widzę. W związku z tym zamykam dyskusję i zarządzam głosowanie. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Przepraszam. Gdzie mi ta uchwała? Ktoś mi zawinął. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na starostę wołomińskiego, druk numer 338? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Informuję Państwa, że większością 15 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i przy 8 głosach wstrzymujących się uchwała została przyjęta. Zamykam 11 punkt porządku obrad. Przystępujemy do punktu 12. Interpelacje i zapytania radnych. Informuję Państwa, że 28 kwietnia zostały przekazane wyciągi z protokołu, które dotyczyły kwestii podniesionych przez pana radnego Ireneusza Maślanego, a sprawa dotyczyła prowadzenia działalności gospodarczej przez radnych powiatu, i pana Roberta Szydlika, który odniósł się do sprawy wykonywania robót budowlanych na drodze w miejscowości Jaźwie. 5 maja wpłynęła interpelacja pana Arkadiusza Werelicha dotycząca możliwości zwiększenia stanu osobowego w komisariacie policji w Markach oraz pana radnego Ryszarda Madziara. Został przekazany, 5 maja panu staroście wyciąg z protokołu w części dotyczącej wystąpienia pana Ryszarda Madziara, który prosił o przybliżenie szczegółów dotyczących drugiego kongresu gospodarczego. 11 maja wpłynęło pismo dla radnego pana Roberta Szydlika dotyczące budowy w miejscowości Jaźwie. 15 maja wpłynęło pismo dla radnego Ryszarda Madziara, które dotyczy kongresu gospodarczego. 16 maja wpłynęła odpowiedź na interpelację pana Werelicha, która dotyczy udzielenia informacji dotyczącej działalności poradni psychologiczno-pedagogicznych na terenie powiatu. 18 maja także dla pana radnego Arkadiusza Werelicha odpowiedź, która dotyczy możliwości zwiększenia etatów w komisariacie policji w Markach. Natomiast 22 maja wpłynęło pismo dla pana radnego Ireneusza Maślanego, które dotyczy działalności gospodarczej prowadzonej przez radnych. To tyle, jeżeli chodzi o interpelacje. Jeżeli chodzi o zapytania, proszę bardzo, pan Ireneusz Maślany.
Pozwolę sobie zabrać głos w związku z tym, że ta sprawa właśnie dotyczy tego punktu. Ja prosiłem o określenie przypadków, którzy radni nie tylko prowadzą działalność gospodarczą, ale współpracują z zarządem, będąc członkami organów spółek prawa handlowego. I nic nie mówiłem o tym, czy podpisywali umowy w tej kadencji. Mi chodzi tylko o samo zdarzenie, czy spółki prawa handlowego, w którym w organach zasiadają radni, prowadzą współpracę z powiatem. I ja bym prosił o po prostu odpowiedź na to pytanie, podanie, którzy radni i jakie umowy ich dotyczą, czyli jakie umowy, na podstawie jakich umów, i nieważne, czy to była zawarta umowa w tej kadencji, czy w innej kadencji, natomiast jako członek organu nie może prawdopodobnie czegoś takiego robić, przynajmniej taka była wcześniej tutaj interpretacja. Przynajmniej trzeba byłoby się nad tym zastanowić. Także bardzo proszę o odpowiedź na zadane pytania.
Bardzo proszę, pan Adam Łosan.
To znaczy użył pan sformułowania, panie radny, że radny nie może pełnić funkcji w firmie, która ma jakąś współpracę. Otóż no, czekamy z niecierpliwością na to, że pan wojewoda podejmie stanowisko odnośnie kolegi Janusza Czarnogórskiego, który właśnie w takiej sytuacji jest dwukrotnie, bo dwie umowy ma zawarte. W związku z tym, jeżeli ja sobie przypominam dyskusję na temat tej konkretnej sytuacji, to my byliśmy za tym, że uważamy, że to jest możliwe i chyba państwo nie głosowali przeciwko, więc nie rozumiem pytania, czy może, czy nie może. Pan w swojej wypowiedzi mówi, definiuje, czy może, czy nie może. Otóż do tego jest wojewoda. Do tego jest wojewoda. Wojewoda, jak na razie nie słyszałem, żeby przyjął, że kolega Janusz jest tutaj w sposób nieprawidłowy umocowany, bo prowadzi działalność, a on jest w absolutnie identycznej sytuacji jak pozostali, z tym, że niektórzy mają łagodniejszą sytuację, ponieważ na przykład z zakładem miejskim, zakładem oczyszczania, powiat nie ma żadnej umowy, ponieważ Jak pan wie, odpady to jest prerogatywa gminy i deklarację pan też jako mieszkaniec składa do gminy, która sama wybiera podmiot, który później pana obsługuje. W związku z tym dostanie pan odpowiedź, jeżeli pan żąda, ale nie przesądzałbym, że to jest niezgodne z przepisami, ponieważ wojewoda tego nie stwierdził i mam nadzieję, życząc dobrze nie tylko panu radnemu Czarnogórskiemu, ale w ogóle logice pewnej, że pan wojewoda tego nie stwierdzi.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Proszę, pan Ireneusz Myślan.
Oczywiście, że ja nie przesądzam, nigdy bym nie śmiał. Natomiast widzę, że pan starosta ma wiedzę. Ja nie mam wiedzy o innych przypadkach radnych. Ja po prostu uprzejmie pytam, czy łączą te spółki jakieś umowy. Każdy przypadek jest inny, jak pan starosta doskonale wie i ja nie wiem. Ja oczywiście też życzę, żeby pan wojewoda przychylnie się spojrzał na radnych i żeby nic nie było, żadnych dalszych konsekwencji. Natomiast chodziło o to, żeby zakończyć ten temat, żeby nie ciągle się nie zajmować, bo zajmowaliśmy się kolegą Czarnogórskim. Na komisji rewizyjnej usłyszałem od jednego z radnych, że ma też umowy, tylko dlatego, że usłyszałem. To ja mówię, no jak to? To trzeba po prostu wyjaśnić, przeciąć tą sprawę. Jeżeli są takie umowy, to pan wojewoda po wpłynięciu jakichś tam informacji odnośnie współpracy jednej ze spółek z powiatem powziął jakby postanowienie skierowania tego do rady, żeby to ocenić. Ja mam nadzieję, że panowie nie będą ukrywali jakby innych przypadków, jeśli takie są, bo ja nie mam wiedzy. Teraz się dowiedziałem coś o NZO, ale rozumiem, że to też nie dotyczy. Natomiast jeżeli są takie przypadki, to proszę to pokazać, że coś takiego istnieje, ale nigdy bym nie śmiał przesądzać i tak samo jak pan starosta też życzę, żeby temat został zakończony.
Zgadzam się z panem radnym, że nie należy tematu kontynuować, a jak pan powiedział, bo powtarzam pana sformułowanie, że nie należy tego ciągnąć, więc apel do pana, żeby pan tego nie ciągnął.
To znaczy, ja myślę tak, że jeżeli pan radny został przekazany wyciąg z protokołu, być może protokół nie oddawał do końca intencji pana radnego, więc zachęcałbym do tego, żeby może zechciał pan sformułować na piśmie swoje oczekiwania i wtedy być może łatwiej będzie zweryfikować, na ile pańskie oczekiwania zostały spełnione przez zarząd. Bardzo bym o to prosił, bo to by nam naprawdę ułatwiło, zarządowi by ułatwiło zadanie, bo ja nie dysponuję wiedzą ani możliwościami jej zweryfikowania czy udzielenia odpowiedzi na zadane przez pana pytania, ale czuję się zainteresowany tym, aby sprawy zostały jak najszybciej i myślę, że w pozytywny sposób na pewno dla kolegów radnych załatwione. Prosiłbym o to, żeby pan sformułował te oczekiwania na piśmie.
Znaczy, ja rozumiem, że to jest zdanie pana przewodniczącego. No, wydaje mi się, że moje oczekiwania są tak jasne, że panowie starostowie są tak doświadczonymi samorządowcami, że wiedzą. Jeśli oczywiście nie otrzymam tych danych, też przeżyję. Natomiast mam nadzieję, że panowie starostowie zresztą mają wiedzę, bo pan starosta Łosan już się wykazał tą wiedzą i tylko po prostu 2 minuty i to będzie. Także mam nadzieję. Jeśli nie otrzymam, też to przeżyję. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Przepraszam, pozwolę sobie jeszcze, bo chciałbym ten temat, żeby on nie wracał. Żeby nie wracał, że jak gdyby kolejne oczekiwania nie są to same. W związku z tym rzeczywiście przyjmuję pana deklarację, ale gdyby pan zechciał dalej sprawę kontynuować, to proszę na piśmie.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś zapytania? Nie widzę. W związku z tym zamykam 13 punkt porządku obrad. Przepraszam, 12 punkt porządku obrad. I przystępujemy do punktu 13. Informacje przewodniczącego Rady. Informuję państwa, że 28 kwietnia wpłynęło od Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych zarządzenie o przekazaniu informacji o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych w związku ze złożoną informacją przez pana WS. No, sprawa przed chwilą była już debatowana. 4 maja wpłynęła do Rady skarga tegoż samego pana, w której skarży starostę o świadome i celowe naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 5 maja wpłynęło pismo od senatora Rzeczypospolitej Polskiej Konstantego Radziwiłła z odpowiedzią na przesłane stanowisko Rady Powiatu w sprawie projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy. 5 maja wpłynęła uchwała składu orzekającego RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez zarząd sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok. 5 maja wpłynęło pismo od wojewody mazowieckiego dotyczące zapewnienia skutecznej ochrony danych osobowych osób fizycznych zawartych w uchwałach organów samorządu. I tu ukłony do komisji rewizyjnej, aby unikała używania imion, nazwisk zarówno osób skarżących, jak i osób, których skargi dotyczą. 5 maja, od 5 do 12 maja wpływały do Rady stanowiska dotyczące poselskiego projektu od powiatu nowodworskiego, Rady Miasta Zielonka. Pisma przekazane były radnym. 9 maja wpłynęła skarga w sprawie naruszenia prawa przez zarząd przy rozbudowie i użytkowaniu budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Łomii. Została przekazana do Komisji Rozwoju Gospodarczego. 12 maja wpłynęło do wiadomości pismo Biura Audytorskiego Prowizja, działającego w imieniu biegłego rewidenta, w sprawie niezgłoszenia gotowości badania sprawozdania finansowego oraz nieudostępnienia pełnego kompletu dokumentacji przez Szpital Powiatowy w Łominie. Zostało przekazane do Komisji Rewizyjnej. 15 maja wpłynęło pismo Szpitala Powiatowego w związku z pismem pełnomocnika biegłego rewidenta zawierające wyjaśnienia poruszonych w piśmie kwestiach. Pismo także przekazano Komisji Rewizyjnej. 23 maja wpłynęły dokumenty z Wydziału Finansowego Szpitala Powiatu Wołomińskiego niezbędne dla przygotowania opinii Komisji Rewizyjnej. 24 maja wpłynęło pismo przekazujące uchwałę Rady Miasta Podkowa Leśna w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian w sprawach prawa samorządowego w Polsce. I 24 maja wpłynęła uchwała Zarządu Powiatu w sprawie informacji z wykonania budżetu powiatu za pierwszy kwartał 2017 roku. Tyle informacji przewodniczącego. Sprawy różne. Proszę państwa, sprawa terminu sesji. Ja chcę wyrazić ubolewanie z tej przyczyny, że sesje odbywają się ostatnio w terminach nieuzgodnionych. Zbliża się sesja absolutoryjna. Pani skarbnik, czy termin 29 czerwca będzie terminem odpowiednim?
Ja ze swojej strony wszystkie dokumenty już przekazałam, więcej ode mnie dokumentów już nie będzie.
No a tym niemniej, no będą tym potem jeszcze kwestie uwag.
Ostateczny termin podjęcia uchwały to jest 30 czerwca, czyli to 29 wiemy. To będzie dobra data. Regionalna Izba na wniosek Komisji Rewizyjnej ma 2 tygodnie.
Tak jest. Czy biorąc pod uwagę 2-tygodniowy termin Regionalnej Izby Obrachunkowej, czy Komisja Rewizyjna, do pana przewodniczącego się zwracam, w jakim terminie będzie gotowa z opinią o sprawozdaniu z wykonania budżetu?
Pierwsze spotkanie w tej sprawie odbędzie się w piątek 2 czerwca o godzinie 9. Zakładamy, że będzie nam potrzebne jeszcze jedno spotkanie, gdzie przyjmiemy już ostateczne stanowisko i zakładam, że to będzie w tym tygodniu do 9 czerwca.
Jeżeli do 9 czerwca dodamy 14 dni, to jest 23, więc od razu nie ma co tutaj ryzykować. 29 czerwca sesja. Proszę, aby państwo radni do tego terminu się przygotowali. Też proszę Biuro Rady, aby została zamówiona sala na ten dzień. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, ponieważ zbliżają się upragnione wakacje i każdy planuje jakiś termin urlopowy, chciałabym zapytać, kiedy planowana jest sesja w lipcu i sierpniu i czy takowa jest planowana?
No, proszę Państwa, z powodów wiadomych powinny się odbyć sesje w każdym miesiącu i do tego będziemy zmierzali. To oczywiście jest ważne, kiedy nam zarząd prześle jakiekolwiek projekty uchwał, nad którymi będzie można pracować. Ja bym proponował takie rozwiązanie, aby to był możliwie najwcześniejszy czwartek lipcowy i no, tydzień później, tydzień po sesji czerwcowej i aby potem był to ostatni czwartek sierpnia. To nam pozwoliłoby chyba wszystkim, żeby sobie jakoś wakacje ułożyć, tak. Czyli 6 lipca i 31, piękna data, 31 sierpnia. To też proszę Biuro Rady o odnotowanie tych propozycji. To wszystkie sprawy różne. Proszę bardzo, pan radny Tomasz Sztur.
Chciałbym, skoro zostały ustalone daty sesji, to powiedzieć, że zgadzam się z panem przewodniczącym, że 31 to piękna data, bo to dzień moich urodzin i może nie kwiaty, ale przyjmuję buziaki. Od ciebie, Paweł, nie. A w sprawach różnych w rzeczywistości zapraszam państwa 10 czerwca na finał Lotto Superligi. To impreza finałowa Polskiej Superligi Tenisa Stołowego do szkoły numer 3 w Kobyłce. Duża, duża impreza rangi Mistrzostw Polski. Drużynowe zawody w tenisie stołowym. Wstęp wolny. Zapraszam serdecznie. Również na turniej amatorski, jeśli ktoś z państwa chciałby się sprawdzić z piłeczką celuloidową, to zapraszam.
Dziękujemy bardzo za zaproszenie. Pani Magdalena Suchenek.
Panie przewodniczący, koleżanki i koledzy radni, dziękuję za dzisiejszą wpłatę, bo tak jak państwo wiecie, w tamtym roku był pierwszy koncert, taki troszeczkę może z węższym gronem współpracy pomiędzy radnymi, bo to sprawdzaliśmy, jak to będzie. W tym roku prawie wszyscy radni wpłacili jakieś środki i chcemy zrobić drugi koncert młodych talentów 28 maja w najbliższą niedzielę o godzinie 17 w Pałacu Chrzęsnym. Mamy potwierdzonych 8 w tej chwili młodych wykonawców z terenu gminy Tłuszcz, no bo taka jest inicjatywa, żeby co roku każdą gminę, wszystkie szkoły zostały powiadomione, dyrektorzy i zgłaszają osoby, które w jakiś sposób wyróżniają się talentem muzycznym. Dla tych osób jest to bardzo ważne, bo one nawet pytają, czy na pewno w pałacu wystąpią, czy przed pałacem. To jest dla nich takie mobilitujące i myślę, że dla nas to jest też taka pewna szansa na to, żeby tych młodych wyciągnąć z tych małych miejscowości i pokazać ich w Pałacu Chrzęsnym. Także bardzo dziękuję za tą wspólną inicjatywę i serdecznie zapraszam do Pałacu Chrzęsnym w niedzielę na godzinę 17. Chciałabym też podziękować koledze Andrzejowi Zbyszyńskiemu, który przejął miesiąc temu całą tą pałeczkę związaną ze zgłaszaniem tej młodzieży, no bo oni tak się troszeczkę przeciągali z tym zgłaszaniem, a ja z wiadomych powodów nie bardzo miałam wtedy czas. Także serdecznie Andrzej dziękuję, że te dzieciaki się z tobą skontaktowały, wysłały swoje CV, repertuar i zapraszam do wysłuchania młodych talentów w niedzielę. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Czy są jeszcze sprawy różne? Nie widzę. W związku z tym zamykam 36. sesję. Dziękuję bardzo.